W najbliższą środę odbędzie się rzeszowska wielka pikieta o Polskę wolną od demoralizacji. Poprzedzi ją msza święta w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie o 18:00.
Na pikiecie będą poruszane problemy związane m.in. z przyjęciem przez Sejm ustawy o in vitro, walką z dopalaczami i innymi środkami uzależniającymi.
Pikietujący wyrażą też sprzeciw wobec wprowadzania do szkół nowej edukacji seksualnej, dopuszczenia do sprzedaży bez recepty tzw. tabletek dzień po.
Konieczna jest wielka odnowa moralna we wszystkich dziedzinach życia społecznego i osobistego, stąd pikieta, wyjaśnia Waldemar Sikora, przewodniczący Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi.
Wielka, bo chodzi o wielkie cele przede wszystkim. Cele dotyczące podstawy naszego życia społecznego, osobistego. Walka z demoralizacją, która wkracza wszystkie praktycznie dziedziny naszego życia. Mamy do czynienia z narastającymi oznakami procesów demoralizacyjnych, choćby w tej chwili ta sprawa dopalaczy, która wychodzi, jak bardzo młodzież jest zniewolona, jak bardzo młodzież jest dezorientowana. No to jest związane oczywiście też z podstawową patologią alkoholową, która jest rozpowszechniona wśród młodzieży. Obserwujemy właśnie te sprawy związane choćby z uchwalaniem różnych ustaw przez najwyższe władze Rzeczypospolitej.
Komitet Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi przyjął i skierował również do prezydenta Rzeczypospolitej list otwarty w sprawie procedury in vitro.
Najwyższa Izba Kontroli krytykuje urzędy państwowe za brak należytego przygotowania do kontaktów z osobami głuchoniemymi. Kontrola dotyczyła 60 instytucji.
W raporcie Izba przypomniała o obowiązkach, jakie nakłada na urzędników obowiązująca od 3 lat ustawa o języku migowym.
Podkreśliła, że obywatele niedosłyszący nadal mają problemy z komunikowaniem się i załatwianiem najprostszych spraw w instytucjach tzw. pierwszego kontaktu, w urzędach miejskich, skarbowych, komendach policji czy w oddziałach ZUS-u.
To pewna forma dyskryminacji, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes IPN, prezes NIK-u.
Niemal wszystkie kontrolowane instytucje komunikaty przeznaczone dla ludzi głuchych przedstawiały jedynie w języku pisanym, błędnie zakładając, że jest on w pełni zrozumiały dla niesłyszących. Tymczasem dla części osób głuchych język pisany jest językiem obcym, bardzo trudnym do opanowania, a jedynym w pełni zrozumiałym podstawowym językiem jest język migowy. Naszym zdaniem można mówić o pewnej formie dyskryminacji osób posługujących się językiem migowym, ponieważ nie zagwarantowano tym osobom dostępu do usług publicznych na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa.
Statystyki GUS-u pokazują, że w Polsce jest niemal 850 tysięcy ludzi z różnymi wadami słuchu. Ponad połowa z nich to osoby niesłyszące lub niedosłyszące.
Dodatkowo z roku na rok coraz więcej ludzi przyznaje się do problemów ze słuchem. Obniża się też granica wieku osób, u których występuje niedosłuch. Jego skutki odczuwa obecność już blisko połowa osób poniżej 40 roku życia.
Konsorcjum inwestorów na czele z funduszem amerykańskim chce wznowić budowę bloku węglowego elektrowni Ostrołęka.
Jak informuje jedna z gazet, konsorcjum przedstawiło zarządowi energii ofertę kupna projektu w celu zbudowania elektrowni i jej eksploatacji.
Budowa bloku na 1000 MW mogłaby ruszyć już w przyszłym roku, a elektrownia ruszyć w 2019. Inwestorzy chcą też postawić blok na 600 MW.
Były minister gospodarki, poseł PiS Piotr Naimski mówi, że wznowienie budowy elektrowni to dobra wiadomość, ponieważ ta inwestycja jest ważna, szczególnie dla Polski północno-wschodniej.
Nowa elektrownia w Ostrołęce o mocy przynajmniej 1000 MW potrzebna jest dla stabilizacji krajowego systemu energetycznego w północno-wschodniej Polsce. To jest elektrownia, która będzie musiała pracować w tak zwanej podstawie. Ważne jest także w kontekście budowy mostu energetycznego z Polski na Litwę. To jest po prostu inwestycja ważna dla całego kraju.
Energa wstrzymała budowę nowego bloku energetycznego pod koniec 2012 roku. Tłumaczyła to trudnościami w pozyskaniu pieniędzy na inwestycje. Ta decyzja spotkała się ze sprzeciwem PiS-u.
Co najmniej 20 osób zginęło w wyniku eksplozji, do której doszło w tureckim mieście Suruc przy granicy z Syrią, poinformowali agencję Reuters świadkowie.
Turecka telewizja twierdzi natomiast, że w eksplozji zginęło około 10 ludzi. Służby bezpieczeństwa Turcji dodały, że w wybuchu rannych zostało ponad 20 osób.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Agencja Associated Press podała jedynie, powołując się na tureckie źródła, że do wybuchu doszło w Centrum Kultury, w którym odbywała się konferencja prasowa dotycząca odbudowy syryjskiego miasta Kobane.
Oto położone przy granicy turecko-syryjskiej miasto toczyły się ciężkie walki między dżihadystami z samozwańczego państwa islamskiego a siłami kurdyjskimi.
Grecja rozpoczęła spłacanie zadłużenia wobec zagranicznych wierzycieli.
Zaległą ratę około 2 miliardów euro ma otrzymać Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a 4 miliardy 200 milionów euro ma otrzymać Europejski Bank Centralny.
Rozpoczęcie regulowania należności było możliwe dzięki przyznaniu Grecji w piątek pożyczki pomostowej w wysokości około 7 miliardów euro, co nastąpiło po podpisaniu porozumienia z wierzycielami.
30 czerwca Grecja nie była w stanie w terminie spłacić Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu raty w wysokości 1 550 000 000 euro, a także kolejnych 457 milionów euro 13 lipca. Grecja była pierwszym krajem o rozwiniętej gospodarce, który zalegał ze spłatą raty do funduszu.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, lokalnie, zwłaszcza na krańcach północnych i południowych, przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze.
Temperatura maksymalna od 17 stopni, 21 na północy kraju, do 24-26 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, zachodni.
Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali, ciśnienie będzie rosło.
Informacją o pogodzie zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Wracamy po aktualnościach dnia.